Cześć, to jest 67. odcinek podcastu Parsyk Pro Toto. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
Jędrek, nadajemy z Londynu, od razu się przyznajmy.
Z samego centrum.
Z samego centrum. Przyjechaliśmy dzisiaj na rozpoczynające się 7 kwietnia Celebration, Star Wars Celebration 2023. Jesteśmy bardzo podekscytowani, nie ma co ukrywać.
To nasze pierwsze Celebration.
To prawda. I dlatego też ten dzisiejszy odcinek, w którym będziemy rozmawiać o 22. odcinku Mandalorianina, jest z lekkim poślizgiem, bo uznaliśmy, że nagramy już z samego centrum wydarzeń. Z miasta, w którym są wszyscy, którzy w tym odcinku grali, prawdopodobnie. O Celebration będziemy jeszcze rozmawiać nie tylko dzisiaj, w sensie dzisiaj tylko tak zapowiadamy, że będziemy o nim rozmawiać jutro i w kolejnych dniach. Postaramy się przygotować dla was relacje na naszych mediach społecznościowych przede wszystkim. Będzie trochę zdjęć, pewnie filmów i tak dalej.
Instagram, Facebook.
Także tam warto nas śledzić i polajkować i dać znać znajomym, że koniecznie tam wszyscy nas, stamtąd właściwie będziecie czerpali całą wiedzę o Celebration. No oprócz tego postaramy się pogadać trochę o tym, co tam się wydarzy. I tyle.
A póki co właśnie obejrzeliśmy z opóźnieniem odcinek i coś czuję, że będziemy mieli przemyślenia.
Pewnie trochę będziemy mieli.
Bo ten odcinek nie pozostawia obojętnym. Na pewno mnie nie pozostawił obojętnym.
Czekaj, zrobiłem ciebie głośniej trochę. Mów do mnie.
Ten odcinek nie pozostawia obojętnym. Na pewno mnie nie pozostawił obojętnym. Wiesz, Wojtek, ja się chyba poddaję po prostu.
Kurczę, wiesz co, bałem się, że coś takiego mi powiesz dzisiaj.
O, chyba się poddaję. Już nie mam sił bronić trzeciego sezonu Mandalorian.
Tak, i chyba to jest ten odcinek, w którym w ogóle nie będziemy nawet próbować tego robić. Po prostu...
No ja zawsze coś dobrego, wiesz, pozytywnego znajdę, ale...
Oczywiście, ponieważ taka jest nasza natura, że staramy się o Gwiezdnych Wojnach mówić raczej pozytywnie i po prostu, bo lubimy Gwiezdne Wojny, ale odcinek Guns for Hire
jest dziwne.
Jest dziwne, wydaje mi się, że jest obraźliwe i jest leniwy, a zapowiada się genialnie. I to dosłownie zapowiada się genialnie, ponieważ każdy odcinek serialu The Mandalorian ma taki na początku taką zlepkę scen z poprzednich odcinków, w których pada hasło Previously on The Mandalorian. Nie? Mm-hmm. No i Previously zapowiada sobie jakiś zajebisty odcinek, co? Widzimy, że będzie o Darksaberze, widzimy, że będzie o przejęciu władzy w Mandalore i w ogóle o tym...
Przypominają nam o dawnych poplecznikach Bo-Katan.
Tak. Przypominają nam fajne odcinki, w których byli ci bohaterowie, też zresztą wyreżyserowane przez Bryce Dallas Howard.
No właśnie, bo to jeszcze zrobiła nasza ukochana Bryce.
No i słuchaj, wydaje mi się, że Bryce Dallas Howard zrobiła z tym odcinkiem wszystko, co mogła zrobić, bo dostała taki materiał, że co tu więcej? No słuchaj, no, wątpię, że to ona obsadziła niektóre role w tym serialu, w tym odcinku. Wątpię, że to ona napisała scenariusz. Wiemy, że nie ona, że był to jak zwykle Jon Favreau.
No bo scenariusz jest największym problemem tego odcinka, jak i w ogóle tego sezonu.
Bo zwróć nawet uwagę, że pierwsza scena, która otwiera ten odcinek, wydaje mi się, że jest zajebista. Jest rybka, jest romans. Jest kapitanka statku, która zjada właśnie rybkę w swoim małym basenie. Jakby tam wszystkie te rzeczy są jakieś takie... W sensie, wiesz co, wizualnie fajnie to jest zrobione. I mają romans, i się kochają, i w ogóle coś...
No w ogóle jakaś... mezalians między Calamari a Quarrenami.
I w ogóle wszystko mi się tam podoba. Jest dziwacznie i po prostu i na to wchodzą Mandalorianie, którzy go odbierają. Wiesz, jesteśmy wrzuceni w środek jakiejś historii. I to wszystko, ten początek się zapowiada tak, że mówię, dobra, musimy sobie przypomnieć tamtych Mandalorian, nie, którzy byli. I ona to fajnie robi. W sensie, wiesz, tak sobie pomyślałem, że nawet widać w tym, że to jest Bryce Dallas Howard, nie? Że jest w tym jakiś taki jej... ona ma jakąś taką lekkość w prowadzeniu takich dziwacznych postaci i tak dalej. Coś takiego fajnego tam jest. No ale niestety potem zaczyna się rozłazić.
Ja w ogóle jeszcze do tej pierwszej sceny już mam uwagę krytyczną. I to nie tylko ta scena, w tym sezonie już to nie pierwszy raz się wydarzyło. Mhm. Jest pewna bardzo dziwna decyzja ciągle podejmowana w tym sezonie, gdzie obcy mówią w języku basic, ale mówią głosami zwykłych ludzi.
To jest dziwne.
Tak już było w odcinku, który dział się w Coruscant, gdzie był nagle ten Mon Calamari doktor, który też mówił takim głosem jak jakiś Joe po prostu. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? Nawet jak...
Tak,
jak
i ona też. Ona powiedziała, że to nie jest jej native language, a jednak mm-hmm. miała w ogóle perfect accent.
Miała już jakiś brytyjski akcent do tego. Wiesz o co chodzi? Że to jest bardzo duża niekonsekwencja, bo zazwyczaj kiedy w Gwiezdnych Wojnach obcy mówią w języku basic, czyli w języku angielskim, no to zawsze mają ten akcent jakiś. Mm-hmm. Albo to brzmienie głosu sugeruje, że ich struny nie są nawykłe do mówienia. A oni nagle perfekcyjnie, wiesz, ten książę Mon Calamari też brzmi jak, no jak człowiek przebrany za Mon Calamari. I to no uważam, tak. Jest jakaś taka bardzo niepotrzebne lenistwo z ich strony, bo już jest, świetnie są przecież zrobione ci obcy, którzy się pojawiają w telewizji.
Tak, wystarczy tylko podłożyć głos, nie? I też na to zwróciłem uwagę, a niestety nie odpowiem ci na pytanie, skąd to się bierze. W sensie jakby skąd jest ta niekonsekwencja, albo tak jak powiedziałeś, lenistwo, nie? Że jest coś takiego, a też na to zwróciłem uwagę.
Bo wiesz co, bo to też jest to jeden z czynników wpływających na to, że ten sezon Mando się robi taki strasznie niepoważny. Mhm. Że nie chodzi o żarty, które muszą być w Gwiezdnych Wojnach. I w Mando też od początku zawsze był humor. Mm-hmm. Też taki gwiezdnowojenny humor często. Ale to są takie rzeczy, które wybijają strasznie z tego świata przedstawionego. Już to miałem wcześniej właśnie przy choćby tym Mon Calamari. Pewnie jakbym sięgnął pamięcią, to jeszcze inne przykłady bym znalazł takich właśnie źle tych obcych, obsadzonych głosowo, że tak powiem. Mm-hmm. I w tym odcinku podobny błąd jest, jeśli chodzi o casting. Bo jak można robić odcinek oparty o tyle cameo znanych postaci, które znów też wybijają po prostu. No, chodzimy konkretnie o Jacka Blacka i Lizzo, którzy grają parę władców nowej planety, którą poznajemy w tym odcinku.
Plazir 15. Mhm.
Tak, Plazir 15. I ja jak oglądałem ten odcinek, to słyszałem głos Jacka Blacka, to już od razu rozpoznałem, że to jest Jack Black. Mhm. I nie byłem w stanie się skupić na tym, co on mówi, bo jeszcze w połączeniu z Lizzo, mhm. czyli osobą nieaktorską, osobą wokalistką, która nie potrafi grać po prostu.
Ale jak nie potrafi grać? To jest coś takiego, że wiesz co, ona tak bardzo nie potrafi grać, że przy niej Jack Black, który ostatecznie jest nawet spoko komediowym aktorem, mhm. wypada strasznie. W sensie, że jakby oni razem i wypadają koszmarnie w tym odcinku.
Szczególnie, że oni bardzo dużo ekspozycji muszą przedstawić. Tak, nie? Tak. To nie jest taki mignięcie, że mają jakąś śmieszną scenę, tylko oni są... ich rolą w tym odcinku jest nam przedstawienie świata, tego społeczeństwa, chociaż zarysu Plazir 15 i no i słabo to wypada strasznie.
Tak, no ja w ogóle jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, to wykrzyknąłem prawie, oj nie, patrząc na to i mówię, po co to, w sensie, czemu to są oni, nie? Ja rozumiem jakby, pokusę zatrudniania takich osób
ale czemu
takich,
to są
w takich
oni
małych właśnie? Rolach i tak dalej, ale ja nie mam pojęcia. W ogóle nie wiem o co chodzi. Ja rozumiem, że są jacyś znajomi po prostu Bryce Dallas Howard, ale właśnie nie wiem, czy Bryce Dallas Howard, bo mi się wydaje, że ona nie ma nawet wpływu, to co powiedziałem na początku. Wydaje mi się, że reżyserzy w tym serialu, czy reżyserki raczej nie mają wpływu na to, kto jest zatrudniany, w sensie, kto jest kastowany, nie? W tych różnych rolach.
Ja myślę, że to jest raczej showrunner o tym decyduje.
No i po prostu, wiesz, no ktoś sobie wymyślił taki żart, że to będzie dwoje muzyków po prostu w tym i no. Oni nie mają, wiesz, teoretycznie nic ważnego do robienia, ale to jest tak wybijające przez cały czas. Też mam wrażenie, że coś nawet w warstwie wizualnej, coś tam jest takiego, że niby spoko, to jaką oni są parą królewską, ale to jak to jest oświetlone, to jak to jest zrobione, to miałem takie poczucie, że oglądam jakiś taką tanią telewizję.
No tak, no taki SNL z tego się robi po prostu.
To dokładnie, wygląda to jak SNL, nie? Mhm. SNL w Gwiezdnych Wojnach nagle. I w ogóle po co? W sensie jakby... Po co my słuchamy tych historii? Po co my w ogóle słuchamy o tym, że ona jest władczynią i że oni są że są first elected royals, tak?
Czyli są
ja w ogóle nie wiem
wybrani demokratycznie członkowie rodziny królewskiej.
Dokładnie. No. Czyli tak de facto tak jak Padme, nie? która też była królową, która została wybrana przez swoich ludzi. Ale ja naprawdę no, nie wiem, po co my słuchaliśmy tej historii. Ani to nie jest jakieś ciekawe. No, rozumiem, że wracamy znowu do tematu, który był poruszony już w tym sezonie.
No to amnestia.
Nie, do tej amnestii i on jest jakby nie ofiarą nie. tej amnestii. Tylko...
To się nazywa Bombardier w ogóle.
Okej. Okay. Mhm. Że Bombardier został jakby dzięki tej amnestii w ogóle trafił na tę planetę i tak dalej. No i pomógł ją odbudować. Super, ale... Wiemy, od razu wiemy, wiesz, jak ich tylko spotykamy, wiemy, że już nigdy ich nie spotkamy. Może kiedyś, za 10 odcinków w czwartym sezonie oni gdzieś komuś coś pomogą, nie? Bo ona tam złapała kontakt.
No wiesz, raczej w Manto jest, dotychczas było tak, że jak ktoś się pojawia, to zazwyczaj wracał.
No.
Większość postaci jednak się przewija przez te sezony, nie? Które wydawały się, że są z jednego questu Mando, a potem się okazywało, że się pojawiają, więc może oni też wrócą. Wiesz, dla fabuły tego odcinka cała ta jakby kryminalna intryga nie ma, tak jak mówisz, żadnego znaczenia. Liczą się ostatnie 5 minut tego odcinka. Dla światotwórstwa, no tu bym bronił, no bo faktycznie ciekawie się dowiedzieć o tym, jak na tych rubieżach, tak, jesteśmy na Outer Rim, jak te światy sobie radzą też w tej pustce teraz po Imperium. Zwróć uwagę, to był jakiś ciekawy motyw, że ten Bombardier, czyli Jack Black, próbując właśnie nakłonić Bo-Katan, żeby zgodziła się zlikwidować ich problem z droidów, no to używa takiego politycznego argumentu, że my jako planeta zaakceptujemy Mandalore, tak? Jako niezależną planetę i będziemy też...
Tak, zaczną uznawać po prostu i że też będą
wobec
lobbować,
Nowej Republiki, tak?
Będą lobbować w Nowej Republice, żeby Mandalor został uznany za planetę.
No więc wiesz, no, chodzi mi, że tak no światotwórczo coś tu się dzieje, czegoś się dowiadujemy znowu. Inna rzecz oczywiście jest tak zwykle w tym sezonie, napisane tak wszystko na kolanie, że te dialogi po prostu nie pomaga znów. Słabe aktorstwo.
Wiesz, no to jest po prostu...
Ale to połączenie w tym sezonie słabego aktorstwa i słabych dialogów jest już... Dlatego powiedziałem na początku, że już nie mam sił, bo to jest po prostu... Ten serial był dużo lepszy. No.
Ale też zobacz, jak są zbudowane te sceny, nie? Bo to jest największy problem, że to jest trochę... Trochę jest tutaj powtarzany, a może to jest po prostu taki homage, słuchaj, robiony dla George'a Lucasa, który w ten sposób konstruował bardzo wiele scen w prequelach, nie? Czyli... Są postaci, które siadają nagle na jakichś fotelach i zaczynają mówić. I te postaci sobie coś wytłumaczają, wstają z tych foteli i sobie mówią, że już tam muszą być na gdzie indziej albo coś i jest skończona scena. I tutaj były chyba trzy takie sceny w tym, które w ogóle są jakieś wielkie sceny ekspozycyjne, w których są mówione jakieś rzeczy, bo zostały tak zapisane. Będę trochę przeskoczę, ale jakby moment, w którym oni już na samym końcu mają ostatnie spotkanie z Lizo i z Jackiem Blackiem i nagle ni stąd, ni zowąd Lizo mówi: słuchaj, mam dla was, Bo-Katan, mam dla was klucze do miasta. I w tym momencie droid podaje klucze do miasta. Bo-Katan razem z Din Djarinem przyszli i przerwali im grę. Oni nie mieli nic zaplanowanego, że teraz będą jakieś dadzą im klucze. No, rozumiesz?
Może się walają klucze do tego miasta.
Podchodzi droid i daje nagle klucze do miasta. I ja mówię, ja tak patrzę na to, mówię, dlaczego, jakby, co to jest za lenistwo jakieś? No kumam, że po prostu Jon Favreau napisał i teraz droid podaje. Zresztą mógł napisać cokolwiek, napisał to. Jasne. I w ogóle jakby... Cała konstrukcja tego, jak oni wpadają później w plot tego odcinka, czyli to, że muszą załatwić...
Sidequest, gra komputerowa znów.
Ale w ogóle, rozumiesz, my widzimy to, co mówiłem, że intro do tego serialu, czyli previously, poprzednio w tym zapowiadało, że będziemy mieli serial, w sensie odcinek, w którym rozwiążą się prawdopodobnie rzeczy najważniejsze. I dlatego przez 30 minut gonimy droidy, nie? Bojowe.
No ale też już nie można, Wojtek, cię to zaskakiwać na tym etapie. No strasznie jest niesfokusowany ten sezon. Tak mozolnie się rozwija, tak mozolnie idzie do przodu to, co wydawało się będzie sednem tego serialu, czy odzyskanie Mandalor, zjednoczenie Mandalorian, żeby to osiągnąć. A to się wydaje takim po prostu dodatkiem do tego, że nadal próbujemy zachować tą strukturę, że co odcinek musi być jakaś przygoda.
Jakaś przygoda. Mhm. I myślisz, zobacz, że to jest powód, że tak
no
jest?
Tak, no zobacz, bo ten odcinek najpierw musi ci przedstawić nową planetę, więc jest tyle tej ekspozycji potrzebne, tak jak mówisz, te prequelowe siadanie przy stołach i rozmawianie, no bo bez tego nie ma, nie wiemy, gdzie się toczy ta akcja. A potem jest intryga kryminalna, która jednocześnie nie jest prawdziwą intrygą kryminalną, bo tak naprawdę jest to wszystko proste jak budowa cepa.
No, ale też to, wiesz,
nie
to
ma też czasu na to, bo znów mamy 45-minutowy odcinek, który jeszcze musi mieć zupełnie inne zakończenie, żeby wrócić do głównej linii fabularnej. Wiesz, o co chodzi? I że próba, wydaje mi się, że to, co w tym sezonie nie wychodzi, zobaczymy jeszcze, co ostatnie dwa odcinki nam zaprezentują, ale już nie spodziewam się jakiegoś nagle, jakiejś poprawy po prostu tego kursu. Że tutaj Jon Favreau nie daje rady połączyć tego, co sobie wymyślił dla Mando, że to jest taki, że jest jakaś ta fabuła łącząca, ale tak naprawdę każdy odcinek trochę jest osobną, małą przygodą. I tak było dotychczas. Nawet jak w drugim sezonie to bardziej się zagęściło, bo chodziło o to, żeby odnaleźć Jedi dla Grogu, no to tak czy siak w każdym odcinku była osobna przygoda. Czy jakiś właśnie dla kogoś on coś
tak,
robił.
Tak bardzo powoli zbliżali po prostu do tego. No bo też jakby sam wątek tego, że kogoś musisz gdzieś przetransportować, daje okazję taką, daje pretekst fabularny do tego, żeby faktycznie po drodze przydarzały się różne rzeczy.
No lecisz na nową planetę, poznajesz nowych ludzi. Mando tak dzięki temu zebrał ekipę przyjaciół, współpracowników, postaci, które polubiliśmy. W tym sezonie tak naprawdę utrzymał Jon Favreau ten pomysł, tylko że jednocześnie cały czas mami nas tym, że jest jakaś większa historia, że to wszystko zmierza ku czemu. I zwróć uwagę, Moff Gideon się nawet nie pojawił jeszcze ani razu.
Ani razu.
To jest kolejny odcinki. Sezon, gdzie on tylko na koniec zostanie wykorzystany.
Tak, on będzie pewnie za tydzień i za dwa tygodnie to, na nie wiem, się pojawi. Nie?
Czy jest taki drogi Esposito? Że...
Słuchaj, no ma bardzo drogie te, ma bardzo drogie autografy na Star Wars Celebration. Ale no tak.
Wiesz, bo oczywiście możemy się znęcać nad tym odcinkiem i nie wiem jeszcze, jak został odebrany w sieci, bo trochę nie miałem czasu zajrzeć, ale spodziewam się, że pewnie będzie dosyć krytykowany ten odcinek, szczególnie po poprzednim, który był chyba dotąd najlepszym odcinkiem. Nie? No ale tak, wydaje mi się, że jednak no, strasznie te scenariusze kładą to, bo wiesz, też nie pomaga to, że w tym sezonie bardzo jest potrzebna albo wiedza o wojnach klonów, żeby wiedzieć, kim jest Bo-Katan i o co chodzi z Mandalorianami, albo zdolność czytania umysłów, które są ukryte za hełmami, ponieważ na przykład nasz główny bohater nic nie mówi.
Nic nie mówi.
Nie wiemy, jakie on ma przemyślenie, jakie ma motywacje. On nawet z Grogu nie rozmawia od kilku odcinków. No chodzi tak, mi o to, że jeśli oni chcą nam opowiedzieć jakąś historię i pogłębiać te postaci, no to przepraszam, ale postaci, żeby się pogłębiać, muszą ze sobą rozmawiać. Oni tylko rozmawiają ze sobą, tak jak w tym odcinku, Bo-Katan i Din tylko rozmawiają o tym, co mają do zrobienia. Jest jakaś taka nieudolna próba, miałem wrażenie, zrobienia takiej kumpelskiej relacji. Tutaj też jakby ten wątek kryminalny wrzucony, że on jest tym złym policjantem, bo nie lubi droidów.
Osobny serial o Din Djarinie i Bo-Katan, którzy rozwiązują zagadki kryminalne, który tutaj ma swój pilot. Nie?
Totalnie... CSI Plazy tak, 15.
Dokładnie. Ja totalnie bym to oglądał, nie? Totalnie bym to oglądał, szczególnie, że jakby jak widać też z taką właśnie te zagadki, które byłyby tu rozwiązywane w tym serialu, sądząc po tej, którą obejrzeliśmy w tym odcinku, byłyby właśnie takiej w tej skali i tak wpadaliby na tropy nasi główni bohaterowie. W tym odcinku dosłownie z droida wypada wizytówka i tam pada takie zdanie. Jak się nazywał ten bar? The Resistor, tak? Bo-Katan podnosi wypadniętą z droida wizytówkę. W ogóle z jakiegoś powodu wypada z niego wizytówka.
Jakże ja zrozumiałem, że to jest... jakoś to nazwali, nie wiem, czy sobie zapisałem, że to było... ja zrozumiałem, że taki odpowiednik droidzki, odpowiednik to był, wiesz czego?
Paragonu.
Nie, no co zawsze w filmach noir znajdują. Zapałki, o.
A, no to dobra.
Od zapałek, o.
Ale w każdym razie ona mówi The Resistor. Na to Din Djarin mówi, to pewnie sounds like a droid bar. Co to jest za zdanie, Jędrek? Sounds like a droid bar? The Resistor? I oni idą do droid baru po prostu po chwili. The Resistor? I się pytają, przepraszam, czy to jest The Resistor? A on mówi tak.
To świetnie, że trafili, Jędrek. To naprawdę bardzo dobrze.
Szczególnie, że jeszcze szedł był przed wejściem.
Słuchaj, jest gęsta, po prostu mega gęsta tutaj zagadka kryminalna. I
nie, no strasznie też... Miałem wrażenie oglądania aktorskiej wersji odcinku animowanego. No. Bo to jest taki poziom prowadzenia intrygi. Nie?
Tak.
No tak. I to, to... i w połączeniu z tym strasznie dziwnym jakby nastrojem czy tonem tego odcinka, że to wszystko jest takie niepoważne. I tak naprawdę nie masz wrażenia, że ten sezon strasznie też nie potrafi utrzymać jednego jakby tonu dla tej całej historii, przez co to zaczyna tak się rozmywać, czy to w ogóle są, czy to są w ogóle, czy to cokolwiek ma znaczenie, czy tutaj jest jakaś stawka, skoro to wszystko jest takie śmieszne i wiesz o co chodzi, nikt nigdy nie zginie, nikomu nic nie grozi, jakieś takie mało poważne to się wszystko robi, to jest tak trochę z animacji, a to są wręcz pierwsze sezony Wojen Klonów.
Nie? No ale też takie, wiesz, nie tylko mało poważne, ale też nie, no tak, no bo to w ogóle nie jest jak ostatni sezon Wojen Klonów na przykład, nie? Gdzie mieliśmy parę fillerów, ale generalnie też,
albo
była...
już ten patos był taki tak. bardziej kinowy.
Tak, to był kinowy patos, a tutaj po prostu masz rację, że problemem jest pewnie ten brak sfokusowania na konkretnej historii, bo gdyby Favreau się zdecydował tutaj na to, żeby nawet w trakcie tej zagadki, no już jeżeli musi ją mieć, bo faktycznie chce tworzyć te odcinki tak, jak tworzył je w poprzednich dwóch sezonach, to jest zawsze jakaś taka okazja w trakcie rozwiązywania zagadki, że oni mają o czymś rozmowy. Ale niestety też między naszymi bohaterami, między Bo-Katan i Din Djarinem nie ma prawdziwego konfliktu. W sensie ten konflikt jest na papierze, ale ten konflikt się nigdy nie zrealizował. On istnieje.
Tak naprawdę nie ma konfliktu.
No,
nie
dlatego,
istnieje, no.
Dlatego mówię, on jest na papierze, bo on istnieje teoretycznie od drugiego sezonu i jest między nimi ten konflikt o miecz, o to, kto będzie rządził Mandalore i kto może ten miecz mieć. To, że Mando już w drugim sezonie proponował, że jej da ten miecz, ona mówi, że nie. Tam ale, było super... Tam
ale
było...
to nie mam wrażenia, że my jako widzowie sobie wmówiliśmy, że jest między nimi konflikt.
Nie. Słuchaj, on tak w ogóle jest. W sensie nie, to jest tak, to jest potencjał na konflikt. Tylko, że tego konfliktu kurwa, nie ma po prostu między nimi. Dlatego między naszymi bohaterami nie ma właściwie żadnej chemii, bo ona chemii, bo ona, on siedzi w hełmie, ona do niego mówi rzeczy, on jej tylko potakuje i raz po raz coś mówi. Jest z nimi Grogu, ale oni właściwie też już z tym Grogu w tym odcinku w ogóle nie mają kontaktu, bo zajmuje się nim Lizo. I to po prostu, to jest frustrujące, jak się na to patrzy, bo masz coś takiego, słuchajcie, jest, wszystkie elementy są. Tylko trzeba to teraz...
Ale Wojtek, my dotychczas nie dostaliśmy jednej sceny, żeby na przykład Din Djarin porozmawiał z Grogu, a co robiłeś przez rok u tego Jedi, u którego cię zostawiłem? No come on! No. To są jakieś podstawy, no. Ale w ogóle, wiesz, nie ma między nimi żadnych scen.
Nic.
Jakby wszystko zaprzepaszczone, co poprzedni sezon zbudował, tak? To przecież była nagle opowieść o tej relacji między nimi, tak. która jest trudna, bo ten kontakt jest niemożliwy taki w pełni, no, ale jednocześnie pięknie to było zawiązane w drugim sezonie. Teraz tylko po prostu wszystko to jest...
No latanie po planetach i rozwiązywanie zagadek. No, tak, no po prostu to się to z tego zrobiło, nie? No dobrze, wiesz, jakby jesteśmy uratowani o tyle, że Bo-Katan w tym sezonie już chodzi bez maski z powrotem i chociaż tyle dobrego, że my widzimy jej twarz, bo gdyby to było dwóch Power Rangersów, po prostu dwoje Power Rangersów w kaskach, którzy do siebie mówią, to by było w ogóle nie do wytrzymania, nie? I
no tak, ale na przykład ja nie zrozumiałem w tej rozmowie właśnie między Lizo i Bo-Katan.
Tak te zdania padają. Ja w ogóle chciałem...
Bo bardziej, nie, bo tylko żeby nie zgubił tej myśli, bo bardziej właśnie tam próbują skusić tą obietnicą, że on właśnie wesprze starania Mandalore, bo ona chce odzyskać Mandalore, na co Bo-Katan mówi, a to już nie, to już jest nieprawda. Ja już tego nie chcę. Czemu? Przecież właśnie dopiero co w poprzednim odcinku Zbrojmistrzyni cię naznaczyła, że to zrobisz. To czemu? W sensie, czy ona przed nimi udaje, że tego nie chce zrobić? Czy oni już zapomnieli o tym, że ona jednak po to przyleciała na tę planetę, żeby tych Mandalorian odzyskać, żeby
spotkać.
Odzyskać Mandalor, nie?
Tak. Nie umiem.
Wiesz, ja już nie rozumiem, czy Bo-Katan w ogóle ma jakąś sprawczość w tym, co jej się dzieje, bo dołączyła do nich,
Dojdziemy do tego i ja ci odpowiem na to pytanie, bo akurat znam odpowiedź na to pytanie bardzo dobrze, bo rozmawiałem dzisiaj rano z Favro na ten temat, ale jeszcze chciałbym, zanim właśnie dojdziemy do ostatniej sceny, żeby tak tam trochę pogadać właśnie o tym, bo tak krążymy trochę wokół tego, ale myślę, że warto sobie na koniec zostawić tą rozkminę, o co chodzi w tym serialu i o co chodzi w ogóle w ostatniej scenie i tak dalej. Ale chciałem się zapytać w ogóle o ten plot, bo i tak, jeszcze chciałem podkreślić, tak na marginesie, bo tutaj padło dużo gorzkich słów na temat Lizzo i ja chciałem tylko powiedzieć, że ja naprawdę kocham Lizzo.
Ja w ogóle nie mam nic do Lizzo.
Ja absolutnie kocham Lizzo jako piosenkarkę.
Uważam, że ta skrzywdzona, zobacz, nikt nie miał z nas pretensji. W Obi-Wanie też pojawił się muzyk.
Tak.
Flea. Nie mieliśmy z tym problemu. Oczywiście miał też nieudaną scenę gonienia za księżniczką, tak. Ale jakby nie było to takie rażące, że jest Flea.
Tak, a tutaj niestety taką dostała rolę i tak to zagrała, wiesz, pewnie nie było dużo czasu na przygotowanie i tak dalej, no ewidentnie nie jest aktorką i tak dalej.
To jest pierwszy raz, jak ona występuje w roli aktorki.
Tak, ale jako piosenkarkę chciałem tylko zaznaczyć, że kocham i w ogóle polecam wszystkim Lizzo, piosenka Where the Hell My Phone, to jest jedna z moich ulubionych piosenek i ja naprawdę bardzo cenię tę artystkę.
Ja też lubię Lizzo i dobrze gra na flecie, ale nie, myślę, że też po prostu nie rozumiem, czemu ona akurat tu jest, też nie wiem. W sensie, to wydaje się jakimś takim też skokiem, nie wiem, na jakąś inną publiczność, no.
I to właśnie to nie do końca, bo w sensie, no nie wiem, to też, zobacz, ciekawym w ogóle jest pomysłem, na papierze znowu, zajebisty pomysł, nie? Będzie w naszym odcinku, będzie Lizzo razem z tym, będą grali małżeństwo. Zajebisty
nie,
pomysł.
Nie, to właśnie nie, bo to jest albo Jack Black, albo Lizzo, nie możesz dać dwóch takich postaci.
No tak.
No bo to masz dwa żarty, które jednocześnie są sednem odcinka. Tak.
Pewnie znoszą
no bo
po prostu.
Tak naprawdę w tym castingu chodziło tylko o to, że to jest śmieszne, że to są śmieszne. Oni oboje jednak też są znani z poczucia humoru.
Tak.
I Jack Black i Lizzo, nie? Mają dystans do siebie, do swojego imidżu i tak dalej. I wiadomo, że oni się pojawiają, to jako też żart. Oni nie są tak jak Amy Sedaris, która gra Peli, która jest po prostu aktorką komediową. I po prostu gra komediowo postać, ale nie jest żartem. Ten casting nie jest żartem, że to jest Amy Sedaris, nie? Czy mieliśmy ilość już grało też komików w Mando, oni jakoś lubią.
Bill Burr, nie?
No właśnie, Bill Burr też to nie jest żart, że Bill Burr jest. Mm-hmm. Nie? On na przykład tworzy jakąś postać swoją.
No tak, ale on też, oczywiście Bill Burr przy okazji jest też aktorem, umówmy się trochę, nie? I on coś tam sobie zagrał, nie? Był w stanie wejść w poważną postać i tak dalej. To nie był żart tylko, nie? A tutaj no tak. Ale słuchaj, bo chciałem cię zapytać o to, jak już jeżeli chodzi o sam ten plot i to wszystko i później o to, jakie mamy rozwiązanie tego problemu. Mówię o zagadce kryminalnej, o tym pobocznym serialu, który my tam oglądamy. To tam, no oczywiście też, bo to jakby Lizzo i Jack Black to nie jest koniec naszych cameo w tym... w tym odcinku. I jeżeli chodzi o rozwiązanie w ogóle nawet tej zagadki, to jest tak, że kto inny mógł doprowadzić do tego, że te droidy jakby no tam mają malfunction i tak dalej, nie?
No rozumiem, że miał podejrzanym być Jack Black jako imperialny po prostu.
I że to tak miało działać? Bo ja od razu miałem coś takiego, no, że to nie jest raczej Lizzo i Jack Black, bo
i też raczej siedzą z grogu. Trzecia znana twarz, która się pojawia w tym odcinku, czyli Christopher Lloyd, raczej nie zostałby zatrudniony w Mando, żeby zagrać jakiegoś kolesia z obsługi droidów i w jednej scenie się pojawi.
W jednej scenie, w ogóle, która wygląda jak ze Star Treka w całości ta scena, no oni są nawet tak ubrani.
Ta intryga mnie chyba najbardziej rozśmieszyła scena w tej... laboratorium, czy to było prosektorium dla droidów?
No.
Po pierwsze, najpierw się skupiłem strasznie, a ta aktorka to kto? Bo już myślałem, że to też jest jakaś znana aktorka.
Tak, bo tam każdy musi już być kimś.
A po drugie, no tam to już było jakieś w ogóle, jakieś nanodroidy, wiesz, jakieś tyle niepotrzebnych słów, to w ogóle nie ma sensu, nie ma znaczenia dla tego odcinka.
Nie ma to żadnego znaczenia. Ja też nie wiedziałem, po co jest ta scena.
Po prostu nagle okazuje się, że Bo-Katan zna się na nanodroidach,
tak.
Lepiej od tej laborantki.
Od tej laborantki, która tam siedzi, dostała na ten, i ona, Bo-Katan mówi jej, ja też tam słyszałem, mówi jej, co to jest, to po co tam jest ta laborantka.
Nie, no to było naprawdę napisane na kolanie, ale takim kolanie, wiesz, przestrzelonym kolanie. No
za ostrym ołówkiem na kartce bez podkładki, nie?
Natomiast chciałbym coś pozytywnego powiedzieć o tym odcinku, żebyśmy troszeczkę odetchnęli, zanim jeszcze będziemy dalej się znęcać. Bardzo mi się podoba ta planeta. jak jest ona ślicznie, ona jest zrobiona, bardzo mi się podoba. To jest takie trochę połączenie, trochę podobny klimat jak widzieliśmy na Alderanie, nie? To też taka zieleń, ale też ta taka wysoka technologia z tymi szybkimi pociągami, że to wszystko jest pod kopułą. No nie wiem, fajny klimat. Bardzo mi się to kojarzyło, że fajnie to było nakręcone, podobnie jak był ten pościg swoją drogą, od kiedy też te droidy tak biegają, to inna rzecz, ale ten pościg przez ten deptak był też fajnie zrobiony. To mi się trochę kojarzyło z tym odcinkiem Bryce Dallas Howard w The Book of Boba Fett, gdzie była ta wspaniała stacja kosmiczna. Że jakby spoko, ona naprawdę fajnie pokazuje nam te światy. I podobał mi się ten barda droidów. To jest taki żart Gwiezdnowojenny, który uważam, że jest odpowiedni. Tak. Po prostu pasuje do dekoru.
I podobało mi się, bardzo mi się, myślę, że jest bardzo sprytne i sobie pomyślałem wręcz, jak to było, że to mogło być coś, co zostało zmienione na samym, już na planie, bo bardzo sprytnie jest to zrobione, że jak oni wchodzą, to jednak wszyscy czekamy, aż ten droid z zabaru powie we don't serve your kind, czy coś takiego, nie? I że będzie im kazał opuścić.
Tak, cytat z Nowej Nadziei.
Tak, i że jakby, bo to jest dokładnie odwrócona sytuacja z Nowej Nadziei, nie? I jednak Din Djarin mówi te słowa, właściwie tak, coś takiego mówi do Bo-Katan i sobie pomyślałem, że będąc już w tym momencie tak zły na Jona Favreau, że sobie pomyślałem, to na pewno nie Jon Favreau napisał, tylko Bryce Dallas Howard sobie to zmieniła już na planie, nie? Ale zobacz, właśnie te sceny plus te sceny, które otwierają ten odcinek i tak dalej, jakby ja dlatego myślę, że Bryce tutaj wykonała dobrą robotę, w sensie ona naprawdę stara się wyreżyserować te sceny na tyle, na ile się da, nie? Na ile te scenariusze po prostu jej pozwalają.
Bo próbuje ten taki noirowy trochę klimat tam zrobić.
I scena, i właśnie skoro już mówimy o plusach, to scena, w której kopię tego droida jest świetna. To jest bardzo fajna scena. Jest tam jakieś takie ciekawe napięcie. Droid mówi, że przestań, nie wolno. On mówi, no ale co się może stać? No przecież są wyłączone, nie? I kopię go jeszcze raz i tak dalej, bo patrzy i trochę nie wie, o co chodzi. Wiesz, to jest zajebiste. To jest zaczepne, bo ma, w sensie ten Din ma jakąś sprawczość jedyny raz w tym odcinku.
No tak, i też ja to tak zrozumiałem, bo najpierw się też trochę zbiesiłem, że no ale czy ten sezon się nie zaczął tego, że on już teraz lubi droidy, potrzebuje droidy, ale to są w sumie te bojowe droidy,
to są
które
bojowe
są
droidy.
Tą jego traumą, nie?
Konkretnie to one mordowały te, więc no tak, dlatego tak, tak z takim, wiesz, nie tylko z nieufnością, już taką wbudowaną podchodzi.
To było faktycznie takie nieoczekiwane z tym kopaniem tych droidów.
No i wiesz, i on widać, że chce po prostu wywołać reakcję, że on sobie zdaje sprawę z tego, co tu z jakiegoś powodu.
Ten prowokator.
No. No i dlatego, no, jeżeli mówimy o plusach, no to absolutnie tak. I jak dla mnie to jest koniec plusów.
No mi jeszcze się podobała ta hologramowa sukienka, która jeździła za Lizo.
To prawda. No.
Bo chciałbym mieć takie ubrania. No słuchaj, no to jest... Ktoś, kto jest odpowiedzialny za stroje w tym sezonie, jest akurat dobry, bo to jest równie genialne jak te droidy, które ciągnęły płaszcz.
Tak.
Gryfa Kargi. To jest po prostu poproszę Donatella Versace robić takie rzeczy. Tak. No.
Chociaż mówię...
Donatella Versace, co ja wymyśliłem w ogóle?
Ja się nie znam, więc ja mogę ci tylko przytakiwać. No
Versace... Nie, dobrze, to jest siostra Versace.
Tak, Donatella Versace dobrze. To jest siostra Versace.
Zrób mi taką sukienkę w takim razie.
Ja do niej zadzwonię zaraz, jak skończymy nagrywać. Ale... Za to widzisz, bo właśnie jeżeli chodzi o te projekty i tak dalej, no to ona na przykład ma właśnie, ona świetnie wygląda, nie? Tylko ja mam jakąś pretensję do tego, jak jest zaświecone po prostu to tam.
Bo tam chyba strasznie to rozjaśnili, że to jest takie, że to wszystko jest takie białe i czyste.
I tak za bardzo. Mam takie wrażenie, że taka jakaś telewizja się po prostu z tego robi, taka niepotrzebna, bo...
Swoją drogą kolejny...
Bo tak jest na płasko wszystko zrobione, po prostu jak w studio telewizyjnym to wygląda, a nie jak, wiesz, jakby tam nie ma żadnych cień się nigdzie nie pojawia. No ja rozumiem, są wielkie okna wszędzie i tak dalej, no, ale to jest jakaś decyzja, ktoś się na to zdecydował, nie? Więc no, lepiej po prostu te Gwiezdne Wojny telewizyjne, w których tak widać, że to jest telewizja, wypadajmy jednak troszkę w ciemności, bo to można przynajmniej trochę pozakrywać. Nie?
Ja myślę, że to po prostu jest zły pomysł, żeby tak ważne sceny dla odcinka nagrywać z osobami, które wpadają na chwilę na plan, bo to też wszystko się szybko dzieje, nie poprawiasz tego, nie masz dokrętek.
Bo to jest jednak też telewizja, a nie film, więc
robisz
to trochę
na zbliżeniach,
jest ta produkcja
tylko
tego.
No,
też, nie?
Wiesz, Lizo była pewnie jeden dzień na planie.
Na pewno.
Jednak ma inne rzeczy do robienia. Natomiast, bo tak, jeszcze żeby trochę, bo sama planeta ciekawa, tylko, bo ta historia jest tam taka, że Bombardier, ja się próbuję to odtworzyć, teraz o tym mi powiesz, czy dobrze odtwarzam.
Okej.
Że Bombardier był w Imperium. Ale potem Imperium przegrało, on przeszedł przez ten, przez tą amnestię Nowej Republiki, zakochał się w Lizo, która jest...
Został wysłany na Plazir. Plazir 15 i tam zakochał się w Lizo.
Która jest tam koronowaną głową. I oni po wojnie zabrali te droidy imperialne między innymi i też stare jakieś separatystów. I je wtedy Christopher Lloyd, grający postać, która ma imię takie, że nic dziwnego, że to on się okazał zabójcą, on się nazywał Hellgate. Żebyśmy jeszcze na pewno nie mieli wątpliwości, że coś jest u Gates of this Hell. I on je przeprogramował i on użył argumentu, że nie można teraz tych droidów wyłączyć, bo to społeczeństwo upadnie.
Bo społeczeństwo sobie tego nie życzy.
Tak, bo to społeczeństwo już nie musi pracować, bo droidy z nich pracują. Tak. Oni mają system niewolniczy.
Tak.
Ale ten system, ale jesteśmy parę, dopiero co upadła. Wiesz o co chodzi, to jest system, który oni z tymi droidami stworzyli parę lat temu, no bo dopiero się zakończyła. Parę lat temu wojna z Imperium. I to społeczeństwo już jakby całkowicie zapomniało, że jeszcze 5 lat temu pracowali?
No ale to wiesz, no to łatwo się do tego, do czegoś takiego przyzwyczaić. Jednak jak dajesz ludziom różne benefity, takie to ludzie się szybko...
Socjalne.
Socjalne, to ludzie się szybko do tego przyzwyczajają i traktują to jako rzecz normalną. No to tak jednak jest, Jędrek, jeżeli poszerzasz w ogóle prawa i
no
później,
wiem, ale to jednak
i później nagle je zabierasz, no to wiesz, to po prostu ludzie...
Adwokacie
tak łatwo,
diabła.
No.
Chodzi mi, że takie znowu lenistwo, bo to brzmiało tak, jakby to, wiesz, wiele generacji już tak żyło na Plazir 15.
Jędrek,
nie...
przypominam, że w tym świecie Jedi, jak zniknęli na tydzień, to wszyscy już mówili, że byli legendą i nikt nie pamięta, więc wiesz.
No, masz rację, to już może być czepiastwo z mojej strony.
Tutaj w galaktyce trochę inaczej funkcjonuje pamięć ludzka po prostu. Tak
jest bardzo zawodna.
Bardzo zawodna. No. Na przykład, zobacz, do Obi-Wana Kenobiego ludzie mówili Ben też chyba przez tydzień, a on później, jak ktoś do niego powiedział raz Obi-Wan, to mówił, że nie słyszał tego imienia przez tyle lat. Wiesz, to tak pamięć po prostu naprawdę zupełnie inaczej funkcjonuje w kosmosie.
Ale też dziękuję, bo to jest teraz mi przedstawiałeś teorię, która mi bardzo wiele tłumaczy a propos Gwiezdnych Wojen.
Przypominam, że na przykład Leia pamiętała swoją matkę, a nigdy jej nie dotknęła, więc no wiesz, to są takie rzeczy w Gwiezdnych Wojnach.
No i też nie pamiętała Obi-Wana Kenobiego, który uratował jej życie.
No ale cóż.
Po prostu selektywna amnezja.
Chciałbym się uczepić trochę tego, co powiedziałeś tutaj a propos tych droidów, bo wydaje mi się, że ten odcinek jeszcze bardziej komplikuje kwestię statusu droidów w tym świecie.
No to akurat super. Komplikujmy.
Tylko, że wiesz o co chodzi, bo z jednej strony właśnie tak jak mówisz, ludzie nie pracują już teraz, tylko mają niewolników. Droidy chcą tego i się boją tego, że ludzie ich zastąpią.
No bo ten barman powiedział coś ciekawego, że oni nas stworzyli, ale życie ludzkie jest takie krótkie, to chociaż to możemy dla nich zrobić, jakby im się odwdzięczyć za to, że nas stworzyli. Mm-hmm. Więc to jest trochę tak, że nie tyle niewolnicy, co... Jakby chcą posłużyć ludziom, bo jakby świadomy wybór ich, że chcą służyć ludziom. Można by to też tak zinterpretować, nie?
No,
czyli... no i też po prostu no nie są jeden do jeden niewolnikami. Nie mają takiego statusu w Gwiezdnych Wojnach, nie?
No nie, no bo mają też swoje bary.
No, ale też, ale jednocześnie na przykład są właściciele konkretnych droidów,
są.
Nie? Ale też są droidy, które są chyba wolne, nie?
No takie, jak widać, należą do całego społeczeństwa i po prostu wykonują.
No tak, ale wolni to są, nie wiem.
One są właściwie państwowe, one nie są wolne.
Nie, bo pomyślałem o wolnych, ale wolne są takie jednostki, na przykład jak mówce nagród, nie?
O tak, właśnie chciałem pytać, czy są jakieś wolne droidy.
Negatywne, powiedzmy, dla społeczeństwa postaci.
Czyli zawsze kończą źle, czyli nie wolno po prostu wypuszczać na wolność.
No nie wiem, teraz w tym nowym kanonie...
jak na przykład IG-88.
No bo w nowym kanonie się zaczęły pojawiać takie miejsca, to chyba też było w SKZ Alphabet, była taka stacja kosmiczna chyba, która była jakby takim niezależnym bytem, gdzie tylko droidy nią rządziły. Mhm. Też chyba to w The Bad Batch było?
Możliwe.
Był ten odcinek z tym Łukim, to on też siedział na
takich
droidów.
Tak.
Więc teraz się zaczyna pojawiać takim, że są miejsca w galaktyce, gdzie droidy sobie żyją same, bez ludzi i... No tak, ale tutaj część tych droidów też była, czy ten, ja jeszcze będę dalej próbował tą fabułę
Dawaj.
Odgruzować. Bo te nanodroidy... No tak.
No słucham, co z nimi?
Nie wiedziałem w ogóle, że słowo nano jest w Gwiezdnych Wojnach, no ale już teraz dołączyło. Andor nas nauczył, że można dostać wylewu, tak?
Nandor.
Nandor. A teraz są też nanodroidy. Że te nanodroidy stworzyła Technounia, która wchodziła w skład separatystów.
Tak.
I Christopher Lloyd, czyli Hellgate, on część tych nanodroidów ściągnął?
Tak. I zaimplementował je w...
Ale po co? Poza tym, że był fanboyem Hrabiego Duku, za co... Szacun. Bo...
Tak, szacun za wykrzykiwanie. Nigdy nie spodziewałem się w swoim życiu, że zobaczę Christophera Lloyda, który krzyczy Hrabia Duku, coś tam, że to padnie z jego ust, ale ja właśnie nie jestem pewien do końca, jaki był jego plan, czym to się miało zakończyć. A te droidy miały po prostu wymordować ludzi na tej planecie, czy miały przejąć kontrolę nad tą planetą, czy miały i on miał jakby przywrócić tam rządy separatystów, czy co?
Ja cię miałem pytać, jakby miałeś odpowiadać teraz. No.
I skoro mówisz, że jako separatysta to przede wszystkim kocha demokrację, to chyba trafił do niezłego systemu, gdzie po prostu wybiera się. W sensie władcy są elekcyjni. Nie,
bo on coś powiedział, że on obronił tę planetę od republiki i obronił od imperium?
Nie, że siebie, że sam nigdy nie uległ imperium ani republice.
Ale to masz rację, chyba nie wiem.
Za to uległ jednemu dosłownie strzałowi Bo-Katan, więc jakby nie wiem, jakie metody próbowała nim Republika i Imperium.
Ale to faktycznie nie wiem, co chciał osiągnąć tym takim powoli pełzającym buntem droidów.
Jest szansa, że chciał po prostu stworzyć jakiś subplot dla naszych głównych bohaterów po to, żeby mieli misję w odcinku 22.
Tak, tak. Wiesz co, chyba po to po prostu to wszystko było.
Okej, to ja sobie zaznaczę i trzeba to dopisać do Wikipedii w takim razie, że to był jego finalny cel. Ale Jędrek, przejdźmy w takim razie do mięsa, bo tak próbowaliśmy odepchnąć ten temat na koniec, no i się udało. Słuchaj, ten odcinek kończy się bardzo ważną dla świata Gwiezdnych Wojen sceną.
No, powiedzmy. Okaże się jeszcze. Jeszcze się okaże, Wojtek. Może jeszcze się w następnym odcinku okazać, że nie.
Słuchaj, nie podkopuj mojego tutaj introduction do tej sceny. W każdym razie jest to scena, na którą ja patrzę tak, że w tej scenie dwóch facetów tłumaczy Bo-Katan, że to teraz, w sensie najpierw jeden jej tłumaczy, że będzie teraz królową, w sensie władczynią Mandalore, a drugi się na to zgadza i dzięki temu jest władczynią Mandalore. Jest to bardzo ciekawe, że akurat Bryce Dallas Howard wyreżyserowała taką scenę, ale...
No dobra, ale musisz teraz opowiedzieć, jak to naprawdę wyglądało, żebyśmy to mogli...
Ponieważ Din Djarin, Bo-Katan wyzywa na pojedynek tego kolesia, którego imienia niestety nie pamiętam, tak? Z jej brygady, z którym się kiedyś bujała jeszcze w poprzednim sezonie. No i ona de facto...
Axe Wolves, przepraszam.
Axe Wolf? Mhm. Okej. Wyzywa go na pojedynek, no i wygrywa ten pojedynek, po czym on jej mówi, że to, że wygrała ten pojedynek, to jeszcze nie znaczy, że będzie mogła być, tak, królową, w sensie władczynią Mandalore, tak, ponieważ musi mieć mroczny miecz.
Mhm. Powtarza to, co ona powiedziała na początku tego sezonu. I co już się między nimi raz wydarzyło, no bo on już odszedł od niej i zabrał całą flotę.
I po tej scenie w ogóle fenomenalnego pojedynku, który był właściwie, jakby ona przerwała mu po prostu jedzenie, czy coś takiego, bo tak to wyglądało. Oni siedzą na jakimś takim swoim, mają taki kamp rozłożony. Jest jakaś straszna scena walki, która po prostu trwa 3 sekundy, ona to wygrywa i na to Din Djarin mówi: no tak, tak, on ma rację, musisz mieć ten miecz, ale właściwie to go masz. No i opowiada, co się wydarzyło w odcinku drugim. Na co on mówi...
O czym my rozmawialiśmy, że to się wydarzyło w tym odcinku, tylko nie zostało to dotychczas... Czemu aż tyle czasu zajęło im ustalenie tego?
On w nim wracają do jakichś rzeczy, które się wydarzyły wiele odcinków temu i w ogóle nikt o tym nie porozmawiał ze sobą w międzyczasie.
Ale oni wcześniej w tym odcinku, w tej kolejce, Din Djarin ją pyta, co ona zamierza, ona mówi, że wymyśli, jak to się wydarzy, co jest moim zdaniem John Favreau jakoś autobiograficznie tutaj to, ten tekst puścił. Po prostu. Bo wiesz, o co chodzi? To chyba był ten moment, w którym oni powinni byli przegadać. Przecież Dean też rozumie, co się właśnie dzieje, że oni jadą do jej konkurenta i kwestia miecza, który wisi u jego pasa, na pewno się pojawi. To czy nie będzie było z nią to przegadać wtedy, a nie po prostu ją tak publicznie upupiać tym mieczem nagle?
No mógł po prostu, mógł tak jak Jack Black powiedzieć, że po prostu porozmawiamy o tej bancie w pokoju, mm-hmm. bo wisi ta banta u jego...
To było śmieszne, tak? Nie,
to było śmieszne. Wisi ta banta na jego pasie. Nie wiem, Jędrek, ja jestem oburzony po prostu tym, że jakby... No,
no dobra, ale czemu jesteś oburzony?
Jestem oburzony tym, że pierwsza w ogóle zasada robienia telewizji, filmu i tak dalej jest show, don't tell, nie? To jest taka najprostsza rzecz, którą się robi. Jeżeli ktoś naprawdę w sensie chce rozwiązać najważniejszą kwestię w tym sezonie, a prawdopodobnie póki co najważniejszą kwestię w tym serialu, kto będzie rządził Mandalore i rozwiązuje to w scenie, która wygląda w ten sposób, że oni są przy jakimś, no co to jest, jakieś obozowisko, przy którym stoją, okropne, w ogóle wizualnie już ta scena jest okropna, i jakieś osoby nagle wstają i zaczynają rozmawiać, w tym jedna osoba ma kask na sobie i nie widzimy, co ona w ogóle mówi i tłumaczy najważniejsze rzeczy, dosłownie potakując i machając trochę głową i machając trochę mieczem, mówi najważniejsze kwestie w całym tym serialu, w sensie w całym tym sezonie.
No tak, ale może one chyba nie były aż takie ważne dla Jona Favreau, jak dla ciebie, Wojtek. No.
A ty myślisz, że co? Że to dobrze, że tak się stało i tak już po prostu zostaliśmy z tym i ona od przyszłego odcinka po prostu będzie już szefową tamtej ekipy i Mando i razem z Grogu polecą wszyscy jednym statkiem, tym imperialnym na Mandalore?
Ja rozumiem twój żal, bo też mi on towarzyszy, bo chyba pierwszy raz za bardzo sobie coś wyobrażałem na temat tego sezonu i nic się nie spełniło. Nie dość, że takie oczekiwania dotyczące tego, co się ma dziać w tym sezonie, ale też jaka będzie stawka, jak bardzo to będzie inny sezon od poprzednich, że to jakoś pójdzie jakoś tak jeszcze będzie lepiej niż w poprzednim sezonie. Aha. A to po prostu jest tak, jak jeszcze pomyślę, że, dwa i pół roku czekaliśmy na coś tak napisanego, tak za przeproszeniem na odpierdol. Mm-hmm. Moim zdaniem ten sezon to jest, nie jest trzeci sezon Mando, tylko to jest księga Boba Fetta 2. To mm-hmm. jest po prostu ten sam poziom, te same mielizny, dialogów i braku jakiejkolwiek intrygi. No zobacz, jak tutaj po prostu... tak samo było w księdze Boba Fetta. Boba Fett miał niby być gangsterem, który odzyskuje panowanie Tatooine. On chodził, umawiał się na jakieś obiady, potem wszyscy go zdradzali i musieli do siebie strzelać.
To prawda.
Teraz jest dokładnie tak samo. Nam się cały czas wydaje, że Bo-Katan, przez pół sezonu mówiliśmy, że Bo-Katan, ona coś tam ukrywa, tutaj teraz wchodzi do tych pomiędzy ludzi, bo Din Djarina, potem ich zdradzi, przejmie nad nimi kontrolę. Nie, ona tam była tak długo, jak była potrzebna, żeby uratować dzieciaka, a potem jak usłyszała, że może zdjąć hełm, to zdjęła hełm i poleciała znów się zająć Mandalore, którą już nie chciała ratować sama. A teraz dowiedziała się, że w sumie miecz już jest jej. Jeśli to chyba, że to idzie w stronę jakiegoś takiego twistu, że ona teraz przyjmie ten miecz i wydarzy się jakaś straszliwa tragedia w związku z tym, że zostało złamane to prawo.
Boże, to by było genialne, jakby się okazało, że tak na koniec jeszcze Jon Favreau. Słuchaj, i on teraz zrobi taki mega twist, to będzie zrobi jakąś taką pojebaną scenę na koniec trzeciego sezonu, potem będziemy czekali rok na czwarty sezon i znowu to się będzie tak nie rozwiązywało, żeby bo on będzie tak tylko po prostu robił zawsze na koniec sezonu jedną scenę, która będzie taką petardą, nie? To był Luke Skywalker, tutaj Bo-Katan będzie, wiesz, jak Red Wedding, wszystkim płci na łby i po prostu oszaleje i w ogóle coś tam i zamorduje Grogu, a potem w następnym sezonie Grogu i tak będzie, bo coś tam. Nie, no już nie.
Nie, ale już tak. Odkładając na bok żarty i odpowiadając na twoje pytanie, kontynuując odpowiadać na twoje pytanie, to straszny czuję zawód, że to po prostu jest takie antyklimatyczne, jak to się mówi po angielsku. Nie, że to, no wiesz, no, tak, żeby rozwiązanie tej zagadki było takie, że on po prostu streszcza nam to, co zobaczyliśmy w drugim odcinku i co nie zostało wtedy między nimi w żaden sposób rozegrane.
To jest, rozumiesz, bo to mamy co, my to już widzieliśmy i teraz zostało nam to zreferowane, okay, co tam się stało.
Nie,
i
no to chyba, jest kompletny... że zaczniesz mi odpowiadać w końcu, Wojtek, na pytania o Din Djarina. To czemu Din Djarin, bo nawet teraz w tym odcinku, w tym previously, pokazuje dokładnie tę scenę, że ona pokonała tego potwora z drugiego odcinka, a Din Djarin podniósł miecz i sobie go przypiął do pasa. To co wtedy myślał Din Djarin, skoro wiedział już, że ten miecz nie należy do niego? Czy jemu tyle zajęło dojście do tego, że ten miecz już jest Bo-Katan?
Widziałeś, jak Din Djarin kopał tego droida, nie? To widziałeś, czym się odwdzięczył ten droid? On z całej siły mu tak piąchą, jednak tą metalową piąchą, uderzył w jego głowę. To nie jest pierwszy raz, jak Din Djarin obrywa bardzo mocno w swoją głowę, no która jest zresztą jakby też jest cała powleczona metalem, więc on tym metalem po prostu kilkukrotnie dosyć mocno oberwał. I wydaje mi się, że są rzeczy, które bardzo powoli do niego dochodzą i to jest jedna z nich. Zajęło mu to pół sezonu,
nie, ale jednak
cztery odcinki, żeby dojść do tego.
Komediancie, ja cię
tego
na serio pytam, pobawmy się jednak w spekulacje, a nie tylko w narzekanie. Czy Din Djarin już wtedy wiedział, że miecz nie należy do niego, czy on sobie uświadomił to w trakcie tego pikniku?
Wydaje mi się, że wiedział, tylko że nie było potrzeby po prostu rozmawiania o tym. Nie pytała, wiesz o co chodzi.
Bo on w tym odcinku też użył tego miecza, żeby ten jakoś tam droida
przetrwać. Tak, rozwalił tego droida, który właśnie tam się uaktywnił w tym laboratorium. No nie... Niestety nie wiem. Wydaje mi się, że dosłownie odpowiedź jest taka, że no nigdy nie pytałaś, nie?
No tak.
Zawsze był Jem. To jest mniej więcej ta sytuacja.
No właśnie, przez to, że nikt ze sobą nie rozmawia w tym serialu, no to jak już dochodzi do rozmów, to są one streszczeniami tego, co już widzieliśmy, co też nie pomaga wcale pogłębianiu, nie? Relacji, świata, tego, no.
Naprawdę, wydaje mi się, że ostatnie te 5 minut tego odcinka, w których to wszystko się rozwiązuje, to jest najbardziej haniebne 5 minut tego serialu. I takie 5 minut, które w moim odczuciu w ogóle rozwala wszystko, co się do tej pory wydarzyło. Że ja po prostu, ja nie szanuję już nikogo na tym etapie. Nie? Nikogo, kto brał udział w tamtej scenie. Bo-Katan, moim zdaniem, została po prostu totalnie jakoś skrzywdzona w tym, bo to oni ustalili między sobą po prostu, co ona może, a czego ona nie może. Ona pokonała tego kolesia i oni musieli ustalić, czy ona może zostać tą królową. Ona pokonała już wcześniej kogoś, kto pokonał Din Djarina, czyli według tego ich prawa już dawno powinna mieć, kurwa, ten miecz i ona go nie ma, ponieważ tak napisał to Jon Favreau, nie? Bo dopiero musiał Din Djarin zadecydować ileś odcinków później, że ona ten miecz dostanie. To jest wszystko jakieś... No, w ogóle, come on! I to mnie tak strasznie zirytowało. I dlatego na początku powiedziałem, że w ogóle ja nie rozumiem, dlaczego Bryce Dallas Howard w ogóle pozwoliła na wyreżyserowanie takiej sceny. W sensie, come on, i ja już nawet mi nie o to chodzi, że to jest jakieś takie, no nie wiem, po prostu antyfeministyczne i w ogóle coś, bo to już jebać to nawet, nie, bo się nie trzeba tak bardzo w to ten. Ale to jest w ogóle takie potraktowanie tej postaci, że jakby to już nie wiem, ona jest jakimś popychadłem strasznym po prostu ta laska. Jak jej teraz powiedzą, że będzie szefową Mandalor, no to będzie. Jak jej powiedzą, że będzie, kurwa, w tym klanie
Din Djarina,
to ona też w nim jest. Nie?
No chyba, że o to chodzi, że to zostanie jej to tak wciśnięte i skończy się to podobną tragedią jak w Wojnach Klonów, nie? Czy w Rebeliantach było pokazane, że ona też jakby niesłusznie wtedy otrzymała ten miecz. Jakby z pogwałceniem tej tradycji.
No ale teraz nie otrzymała z pogwałceniem, nie? Teraz dosłownie jej się należy miecz. Więc, a poza tym nie wiem, czemu ta sama postać miałaby drugi raz przeżywać taki sam, wiesz, jakby ten sam plot, nie? Skoro już raz jej się to przydarzyło, no to już niech postać idzie sobie do przodu. No,
no mnie ciekawi, czemu my sobie wmówiliśmy najwyraźniej, jako nie tylko my dwaj, ale fandom, czy też spora część fandomu, że Din Djarin i Bo-Katan będą rywalami.
No bo tak to zostało zarysowane w drugim sezonie, nie?
No ale...
To nie jest nasza wina.
No właśnie, tylko że jakby nie było żadnego momentu, żeby oni na siebie głos podnieśli.
No w drugim sezonie tak, a w tym sezonie zupełnie nie. No. Ona była, pamiętasz, ona była znudzona i niemiła w pierwszym odcinku.
No to jest Max, a potem nie? Od kiedy ruszyła go ratować, już są...
To już są best friends.
Best friends, no.
Jeszcze mają dziecko na wychowaniu, wiesz, bo jak jechali w ogóle w tym... dzisiaj w tym wagoniku i mieli to dziecko jeszcze przy tym, mówię, Boże, jaka rodzina w ogóle, mm-hmm. co tu się dzieje?
No nie wiem, nie wiem. Powiem ci, Wojtek,
ona naprawdę jeszcze... mogła go tam zapytać po prostu w tym wagoniku, czy kupił mleko, bo się skończyło. Wiesz, naprawdę, bo to była już taka scena, nie? Po prostu, a kupiłeś mleko, bo zauważyłem, że tam już jedno tylko zostało.
Natomiast coś się wydarzyło u Grogu. Grogu został pasowany na rycerza.
A właśnie, Jędrek!
Wiwat, Grogu jest rycerzem.
Słuchaj, Jędrek, niestety to będzie wydłużało nasze odcinki bardzo, ponieważ od dzisiaj musimy mówić nie Grogu, a... Knight of the
Ancient Order
of the Outer Regions.
Nie, Independent Regencies.
Of Independent Regencies, okej, okay, zapisałem. Będziemy musieli zawsze tak na niego mówić. Mm-hmm.
I w dodatku został pasowany na rycerza, dlatego że oszukiwał.
Tak.
Pomagał oszukiwać tak. Lizo.
Tak, bo pomagał oszukiwać Lizo.
To jest akurat bardzo
ona
pasuje.
Go karmiła?
To bardzo pasuje do Grogu, że został doceniony za to, że jest takim jednak... małym psotnikiem, nie?
To prawda.
Tyle, jeśli chodzi o Grogu. To swój Grogu. Za łatwo się śmiać nagle z tego serialu.
Rozmawialiśmy w pierwszym odcinku o tym, czy Jon Favreau ma prawdziwy pomysł na Grogu. Słuchaj, ma genialny pomysł na Grogu. W ogóle cieszę się, że Grogu nie marnuje czasu u Luka. Mhm. Tylko...
Tak, tylko daje się głaskać.
Siedzi u Lizo i ona go karmi. To jest w ogóle fajne dla niego, myślę. Słuchaj.
Jeszcze jedna pozytywna rzecz.
Okay.
W miarę mi się podobał powrót, jak oni zjechali niżej. I mieliśmy taki callback do pierwszego sezonu, do przyjaźni Din Djarina z Quillem, bo przynajmniej jakieś takie szczątki wspomnieć, że ta postać, w sensie Din Djarin, ma jakąś osobowość, jakąś historię. Mm-hmm. Bo na przykład dzięki temu potrafił się dogadać z ugnatami obsługującymi droidy. Więcej takich rzeczy naprawdę by pomogło, wiesz, w tworzeniu pełnokrwistej postaci, Wojtek.
A myślisz, że oni faktycznie znali Quilla? Czy on po prostu jak powiedział, że coś tam, że znałem takiego tego Quilla i jak potem powiedział this is the way, to oni dlatego w to uwierzyli?
Ja myślę, że po pierwsze dlatego, że odniósł się do nich tak jednostkowo. Myślę, mm-hmm. że oni są traktowani jak przez Imperium byli niewolnikami, więc pewnie nikt nigdy nie patrzył na nich jak na jednostki. Więc mm-hmm. sam fakt, że on zna imię jakiegoś i posługuje się tym imieniem, pewnie zwrócił ich mm-hmm. uwagę. No a że jakby ten sposób mówienia, jak się okazuje, nie był charakterystyczny dla Quilla, tylko oni po prostu tak kończą, jakby tak budują argument, I have spoken.
A my, Jędrek, tak zakończymy ten podcast.
Więc to było akurat, to było coś ładnego w tym odcinku, chcę to podkreślić. A teraz chcę cię zmartwić, ponieważ już nic się dobrego nie wydarzy w Mando, ponieważ następne dwa odcinki, przypominam ci, reżysuje Rick
Fumawima,
który nie jest naszym faworytem, jeśli chodzi o ekipę reżyserską. W tym sezonie otworzył niezbyt dobrym odcinkiem.
Nie za dobrym.
Jedyna jest cień szansy, że następny odcinek coś ciekawego nam i coś zmieni, bo jest współscenarzystą Dave Filoni znowu.
Nie wiem, czy słyszałeś, ale bardzo głośno westchnąłem i głęboko. Słuchaj.
Natomiast ja już się nie spodziewam. Oczywiście bardzo będę chętnie zaskoczony, jak nagle dwa ostatnie odcinki po prostu wyrwą tak z kopyta i po prostu, no wiesz, nie wiem, co miałoby się wydarzyć, ale słuchaj, coś mnie zaskoczy.
No właśnie, wiesz, to jest ten moment, że oni po prostu muszą już wyciągnąć Luka z rękawa, nie? I że w trzecim odcinku, w sensie
odcinku musi... No chyba polecą na Mandalor, ale pewnie w przyszłym odcinku jeszcze będą potrzebowali jakiejś jednej śrubki, więc na jakiejś planecie
tak,
trzeba
będzie...
Tak,
jeszcze jedna przygoda w przyszłym tym i
trzeba będzie Ahsokę spotkać na przykład, żeby ona tą śrubkę doniosła i wtedy dopiero polecą statki.
Ponieważ będą musieli naprawić ten statek, ten właśnie imperialny, który tam stał, który pojawił się też na początku odcinka i oni będą nim wracali, polecą po tę śrubkę do Ahsoki i
tam
na samym
się pojawi
koniec,
Thrawn, żeby było... Właśnie, koniec będzie.
Thrawn właśnie pojawi się na koniec w trzecim, w sensie w ostatnim odcinku, ale w przedostatnim jeszcze będzie tylko takie mignięcie, że już w następnym odcinku na pewno będzie Esposito i wróci jako Grand Moff Tarkin, tak? Nie, Gideon. No więc, ale nie zobaczymy go też, albo zobaczymy go na chwilę tam
jak wiesz, jak nie wiem, to ostrzy nóż albo coś takiego. I w ostatnim odcinku będzie Łobudu. I będziemy mieli takie ogólne poczucie, że ponieważ będzie taki świetny, to jak się pojawi ten Thrawn i tak dalej, będzie Ahsoka, Zeb i w ogóle pojawią się wszyscy rebelsi, którzy polecą do następnego serialu Ahsoka. I wszyscy będą mieli takie poczucie, że i my też, że to był jednak świetny sezon. Tak w ogóle, jak się na to patrzy, to był całkiem niezły sezon.
Nie, tak to się już nie wydarzy, Wojtek. To już tak fantazja cię poniosła.
No tak chciałem.
Ale chciałem jeszcze jeden wątek, a inaczej pytanie ci zadać, bo mam wrażenie, że też strasznie się rozjeżdża w ostatnim czasie, jeśli chodzi o oczekiwania fanów, a to, co interesuje albo co chcą robić twórcy, nie tylko tego serialu. Czemu jest taki strach przed flashbackami? Bo zobacz, jakby pomogło na przykład Bo-Katan w tym sezonie, gdybyśmy dostali chociaż jeden flashback z jej młodości. Coś, albo wiesz, jakiś wątek, który jest nieznany widzom, którzy nie oglądali seriali Wojna Klonów czy Rebelianci. Żeby coś pokazać, wiesz o co chodzi, albo zrobić jakiś flashback o Din Djarinie. No okej, Grogu ma swój flashback.
No właśnie.
Ale wiesz, chodzi o to, że jeśli te postacie z sobą nie rozmawiają, to pokażcie coś z ich przeszłości. No dajcie, Wojtek, dla osób, a sporo osób dołączyło do grona fanów Gwiezdnych Wojen przez The Mandalorian. Też się pojawiła jakaś nowa grupa, nie? Która wskoczyła na ten wagon. Dla nich Bo-Katan jest postacią, która istnieje tylko i wyłącznie od drugiego sezonu The Mandalorian.
No tak, i nie wiedzą, kim ona jest.
I ona jest nikim cały czas. Poza tym, że jest uśmiechającą się Katie Sackhoff. Ona w tym sezonie wspomniała, że miała ojca i że dowiedzieliśmy, że miała zamek, który został jej zbombardowany. Ale nie, jej siostra nie padła, ani jedna, ani druga. Tak naprawdę co... Zobacz, samo to, że słusznie zwróciłeś uwagę na beznadziejną scenę teraz spotkania na tym pikniku. A to nie lepiej było nam pokazać we flashbacku, jak ona się kłóci z nim i oni ją opuszczają z tą flotą, żeby nam wtedy ją pokazać, co ona im takiego powiedziała, jak ich próbowała przekonać, żeby nam...
No tak, wiesz co, no żeby po prostu to miało jakąś dramaturgię, no bo to nie ma żadnej dramaturgii, po prostu jak stoją postaci i tylko wygłaszają elementy...
No i te najciekawsze rzeczy się dzieją poza ekranem, no. Moff Gideon też. Dowiedzieliśmy się, że ktoś go porwał, no mogli nam to pokazać zamiast, w sensie ta scena akurat była spoko tego śledztwa X-Wingiem, ale dużo ciekawie byłoby zobaczyć, że ktoś go wydostaje, przynajmniśmy już zobaczyli Moffa Gideona. Chodzi mi, że nie rozumiem, czemu jest taki strach, żeby używać też flashbacków.
Myślę, że to jest strach po prostu Jona Favreau przed pisaniem dobrych rzeczy. I może ten strach kiedyś pokona, ale wydaje mi się, że już nie pokona tego strachu w tym sezonie. To na 100%.
No nie, bo już napisał to scenę. Już też pozostało nam oglądanie ich, no ale...
Słuchaj, tym optymistycznym akcentem oczekujemy odcinka 23. Już za tydzień, ale w międzyczasie, tak jak mówiliśmy, będziemy rozmawiali o rzeczach, które wydarzą się na Celebration. No i Jędrek, jest szansa, że zapowiedzą czwarty sezon The Mandalorian.
No właśnie, szkoda, że w to Celebration wchodzimy tacy zirytowani, nie?
Słuchaj, no...
Mando.
Jutro będą mieli okazję się odkupić i też o tym pomyślałem dzisiaj, że w takim dziwnym momencie w ogóle, w sensie... Dziwnie trafiliśmy z tym odcinkiem, że akurat dokładnie też, wiesz, przyjechaliśmy tutaj i tak dalej i jutro idziemy na Wielkie Święto Gwiezdnych Wojen, a te Gwiezdne Wojny w telewizji dzisiaj tak bardzo zawiodły. I chyba no dzisiaj mnie tak naprawdę, dzisiaj się po raz pierwszy chyba tak zirytowałem na poważnie. Już na Jona Favreau.
Żarty na bok.
Już sobie życzę po prostu jakiegoś powrotu do formy. Bo...
Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żebyśmy spotkali jutro Jona Favreau, to Wojtek mu po prostu wygada w naszym
miejscu. Ja wszystko wygarnę i...
Notatki, rozpiszemy, jakie ma zrobić te flashbacki,
Jędrek.
Żeby coś wytłumaczyć.
Słyszysz to, Jędrek? Ja tutaj mam bardzo dużo kartek, na których mam pozapisywane po prostu notatki. Ja przekażę ten notes, na którym dosłownie jest napisane notes. One są po polsku i ja trochę gryzmolę, ale to nic.
Tak będzie lepsze od tego, co on pisze.
Z tym optymistycznym akcentem słyszymy się już wkrótce. We have spoken.
We have spoken.